tożsamość.
To jest to, co możemy przekazywać naszym dzieciom, kiedy próbujemy je wychować. A ktoś zauważył, że wychowanie dzieci to trudna sztuka. Jeżeli macie swoje własne dzieci, to myślę, że się utożsamiacie z tym stwierdzeniem. Widzę parę rąk w górze, jedną w zasadzie. Wychowanie dzieci nie jest łatwe. Socjolog Tony Campolo zauważył któregoś dnia, przechodząc ulicami swojego miasta, przyglądając się witrynom sklepowym, zauważył, że w sklepie z zabawkami, w tej witrynie sklepu z zabawkami wywieszono bardzo ciekawą listę. To była lista, na której były wyszczególnione rady, które rodzice dawali swoim dzieciom na przestrzeni ostatnich 100 lat. Rady ekspertów, które jakoś tam się przyjęły i które były istotne obowiązywały przez przynajmniej dekadę. Rok 1910 spuści mlanie. Rok 1920 i kolejne lata pozbaw ich tego, na czym im zależy. Rok 1930 i kolejne 10 lat zignoruj je. Rok 1940 przemów im do rozsądku. Lata powojenne, rok 1950 i dalej, kochaj je. Lata 60. dyscyplinuj je z miłością. Lata 70. słuchaj je. Później lata 80. i dalej, oddaj je do żłobka albo do przedszkola. Nie mam danych z lat 90. 2000 roku i dalej, ale myślę, że sami możemy sobie tutaj dopowiedzieć, cokolwiek nam przychodzi do głowy. Tak naprawdę wychowanie dzieci to trudna sztuka. Arun Gandhi, wnuk Mahatmy Gandhi, opowiada o jednej z największych życiowych lekcji, jakich nauczył się od swojego ojca. Któregoś dnia samochód się zepsuł i tata musiał odstawić samochód do mechanika. Zabrał więc ze sobą swojego syna Aruna. No i kiedy dojechali do warsztatu, to tata powiedział: słuchaj, ja cię tu zostawię przy tym samochodzie. Umówiłem się z mechanikiem, powiedział, zapewniał mnie, że naprawa tego samochodu nie potrwa dłużej niż 1,5 godziny, do 2. Ja muszę coś załatwić i myślę, że po 2 godzinach będę już z powrotem. Pozałatwiam wszystko to, co mam załatwiania, a ty chcesz, żebyś wtedy odebrał, już jest wszystko opłacone, żebyś odebrał samochód, tu masz adres, przyjedź po mnie, potem wskazany adres i odbierzesz mnie stamtąd. Tata poszedł na spotkanie, syn zaczął przyglądać się temu, jak mechanik bierze się za naprawę samochodu, ale zauważył, czy pomyślał, że nieopodal jest kino. I być może w kinie jest jakiś seans, na który mógłby w międzyczasie pójść, no bo trudno tak czekać 2 godziny i nic nie robić. Więc poszedł na seans, który trwał 2 godziny z kawałkiem. Po tym seansie filmowym wybiegł z kina, szybko wsiadł do samochodu, akurat zaczął mocno padać deszcz, była ulewa, i podjechał po swojego tatę, który czekał na nim i był już przez tych pierwszych parę chwil, ponad 2 godziny, był przemoczony do suchej nitki. Otworzył drzwi, wyskoczył z samochodu, podbiegł w zasadzie do swojego taty, a tata stał w milczeniu. I w którymś momencie powiedział tak: zastanawiam się, gdzie zawiodłem. Co zrobiłem nie tak, że nie dotrzymałeś warunków naszej umowy. Muszę to przemyśleć, kiedy będę wracał piechotą do domu. I tata wracał tego dnia w ulewnych strugach deszczu piechotą do domu, a jego syn Arun siedział za kółkiem kierownicy samochodu i toczył się prędkością kilku kilometrów na godzinę za ojcem całą drogę od warsztatu aż do domu. A tata szedł pieszo i się zastanawiał, co zrobił nie tak, że syn zachował się w taki, a nie inny sposób. Spóźnił się wtedy, kiedy umówili się z ojcem, żeby był na czas. Ja wiem, kiedy słyszysz tą historię, może różne myśli ci przychodzą do głowy. Prawda jest jednak taka, cokolwiek by nie myśleć, że wychowanie dzieci to trudna sztuka. Czasami sztuka, która graniczy z cudem, ale chcę, żebyście wiedzieli, kochani, że cuda są możliwe. Kiedy myślimy o naszych dzieciach dzisiaj, bez względu na to, w jakim są wieku, to nie możemy nie myśleć o tym, że są różne wpływy, czy różne sfery, czy obszary, które mają wpływ na nasze dzieciaki. To jest szkoła, to są rówieśnicy, to jest internet, to jest to wszystko, co ma wpływ na nasze dzieci. Ale co jakiś czas my jako rodzice możemy też mieć taki moment wpływu na nasze dzieci, albo jeśli nie masz dzieci, albo nie jesteś jeszcze w relacjach małżeńskich, to też możesz mieć wpływ, momenty wpływu na dzieci, na młodzież. w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach i czasami takim momentem wpływu to jest po prostu szczera rozmowa w gronie przyjaciół, w gronie rodziny, rozmowa przy stole, kiedy rozmawia się o wszystkim i w którymś tam momencie ta rozmowa schodzi na bardzo poważne tematy. I rozmowa dotyka bardzo istotnych wartości życiowych. I to są być może te momenty, kiedy pomagamy naszym dzieciom albo dzieciom, które znamy, jeżeli jesteśmy ciocią czy wujkiem dla tych dzieci, pomagamy im kształtować nową, można powiedzieć, taką Bożą tożsamość. Bo to są te momenty, kiedy światopogląd młodego człowieka nabiera kształtów po to, by przyszedł w końcu taki dzień, kiedy ten światopogląd nabierze rumieńców. I to mogły być takie momenty w życiu młodego chłopaka, któremu rodzice dali na imię Daniel. Swoje dzieciństwo Daniel spędzał w cieniu pozytywnych reform wielkiego króla Jozjasza. Osiągnięcia tego dobrego króla były wówczas na ustach dosłownie wszystkich ludzi. Ojcowie chwalili politykę Jozjasza przy sabotowym posiłku, a synowie i córki wsłuchiwali się w to, jak Jozjasz na nowo odkrył słowo żywego Boga, jak na nowo podkreślał godność ludzką przed Bogiem. Jozjasz był takim królem, który podjął bardzo radykalne kroki, bo to był ten moment w historii narodu, kiedy cały naród staczał się po równi pochyłej w dół. Niemoralność stała się normą. A Jozjasz, widząc, co się dzieje w kraju, od razu jako młody król podwinął rękawy i zabrał się za bardzo konkretne reformy. Na sam początek pozamykał wszystkie domy publiczne. Sam przemierzał osobiście cały kraj, burząc wszystkie kapliczki, wszystkie świątynki, wszystkie pomniki, które były piękne, które przykuwały wzrok, które nęciły nie tylko oko, ale w ogóle postawę wobec piękna i wobec tego, kto stał za tą kapliczką, ale odciągały jednocześnie ludzi od Bożej prawdy. Jozjasz był też tym, który odnowił przymierze i tym, który na nowo po 400 latach przerwy wprowadził święto upamiętniające Boga ratującego ludzi z niewoli babilońskiej, czyli święto Paschy. To był kontekst życia młodego Daniela. Chłopak miał wtedy 10 lat. A rodzice żyjący w kontekście panowania Jozjasza dali mu biblijną tożsamość i przekazali mu, można powiedzieć, solidny kręgosłup moralny. Ostatecznie ten kręgosłup moralny stał się bardzo istotny, stał się Bożym darem w życiu tego młodego człowieka. To był dar tożsamości określonej działaniem żywego Boga w jego życiu. Czasy panowania Jozjasza nie trwały długo. Przez kilka kolejnych lat dzieciństwa i tego okresu dorastania Daniela dwie potęgi walczyły ze sobą o dominację. Naród izraelski był uciskany przez Egipcjan. Egipcjanie machali pięścią przed nosem Babilończykom i wreszcie przyszedł taki moment, kiedy król babiloński się, delikatnie mówiąc, trochę zdenerwował i powiedział, że pokaże Egipcjanom, kto tutaj tak naprawdę rządzi. I doszło do kolosalnej bitwy, o której być może słyszeliście, bitwy pod Karczemisz, gdzie król babiloński ze swoją armią wyciął w pień całą armię egipską, dosłownie. Żaden Egipcjanin nie przetrwał. I to był ten moment, kiedy Izraelici zaczęli się zastanawiać, o co tutaj chodzi, bo dopiero co zaczęli oddychać i myśląc o tym, że w końcu uwolniliśmy się od jarzma Egipcjan, a teraz nagle z domu do domu była przekazywana wieść, że oto zaczyna się nowy rozdział, nowa karta w historii narodu izraelskiego, która nie jest zbyt przychylna, nie jest zbyt dobra, nie jest zbyt miła, bo teraz Boży ludzie byli pod jarzmem Babilończyków i stali się wasalami Babilonu. A ludzie rozmawiali na ulicach, w swoich ogrodach, zanim zdążyli się pozbierać ze swoimi myślami, to powracający z Egiptu do Babilonu zwycięski król Nabuchodonozor, śpiesząc na pogrzeb swojego ojca, zostawił w Jerozolimie swojego zaufanego eksperta, żeby ten wyszarpał jeszcze z Jerozolimy wszystko to, co można było jeszcze tam wyszarpać z tego miasta. A zatem ten zgromadził cenne przedmioty ze świątynnego skarbca, a razem z tymi przedmiotami całe mnóstwo ludzi, których wzięto do niewoli, po to, by wyruszyli w drogę do nowego świata. I wśród tych ludzi, którzy wtedy zostali uprowadzeni do niewoli, było czterech młodych chłopców. nastoletni Daniel i jego trzej rówieśnicy. Kochani, pomimo, że byli ludem Boga, to można by się zastanawiać, gdzie był wtedy Bóg. Kiedy ci młodzi ludzie w kwiecie wieku zostali zabrani z rodzinnego kraju i z rodzinnego domu. No, pomyśl przez chwilę. Wyobraź sobie ludzi w nastoletnim wieku, takich jak wielu z tych, których mamy dzisiaj tutaj na sali, albo takich, jakimi my byliśmy jeszcze całkiem niedawno. Ludzi, którzy mają swoje pragnienia, którzy mają swoje marzenia, którzy mają plan na życie, którzy mają pewne wyobrażenia, którzy niektórzy żyją może dniem codziennym, ale wyobrażają sobie, że ich życie za parę lat będzie w takim miejscu i będzie tak i tak wyglądało. Ludzie, którzy myślą o pracy, o zamążpójściu, o żenku, o zmianie miejsca pobytu. Najróżniejsze rzeczy, które chodzą ludziom po głowie. Jeszcze niedawno Daniel, domyślam się, mógł smakować ulubione koszerne ciasto swojej mamy. Pomagał ojcu w prowadzeniu rodzinnej, małej rodzinnej działalności gospodarczej. Wchodził w wiek nastoletni, jego życie nabierało kształtów, miał własną receptę na życie. Cała ta czwórka, czytam o nich, że byli młodzi, byli przystojni, byli silni i otwarci na to, co przyniesie im przyszłość. Witaj przygodą. Nagle, w ułamku sekundy, zostali pozbawieni tego wszystkiego. Wszystkiego. Oderwani od swoich bliskich, od swoich przyjaciół, uprowadzeni do obcego miejsca, oddalonego od miejsca ich zamieszkania o odległość 1600 kilometrów. Zaprowadzeni w zupełnie nowe, obce środowisko. W taki kontekst, gdzie panowały inne prawa, kontekst, który był zupełnie nową, niezrozumiałą dla nich sytuacją. Tam mieli scalić się z innymi i integrować się z kulturą kraju, który nagle z dnia na dzień stał się dla nich nowym domem. Od razu pierwszego dnia zostali wciągnięci na listę studentów. Każdy z nich dostał jakiś dziwny indeks zapisany niezrozumiałym językiem. Każdy dostał numer identyfikacyjny studenta. I wyobrażam sobie jedynie ten pierwszy dzień, jeden z pierwszych dni na uczelni, na Uniwersytecie Nabuchodonozora. Musicie wiedzieć, że to była najlepsza uczelnia, najlepsza z możliwych, bo kiedy Babilon podbił Egipt i zgładził Egipcjan, to ustanawiał swoje prawa i wszystko, co za tym szło, wszystko, co się z tym wiązało. A zatem powstawały nowe szkoły, a jedne były lepsze, inne gorsze. Uniwersytet Króla Nabuchodonozora był takim uniwersytetem, jakim dzisiaj jest Harvard czy Oxford. Prestiżowa uczelnia. A tłum młodych ludzi, weryfikacja, zapisy na poszczególne zajęcia, no ale takie zajęcia, gdzie nie było za bardzo możliwości zdecydowania się, czy chce iść do tego wykładowcy, czy do innego i czy chce na takie zajęcia, czy na inne, bo tak naprawdę wszystko było z góry ustalone. Zajęcia z astrologii, zajęcia z magii, zajęcia z wróżbiarstwa i z interpretacji znaków. To jest to, co dominowało na tym uniwersytecie. Rozmawiam czasami z ludźmi i niejednokrotnie, kiedy rozmawiamy, nasza rozmowa schodzi, szczególnie kiedy mówimy o rodzinie, o dzieciach, to rozmowa schodzi na dzieci, na imiona, jak to się stało, że ktoś ma tak na imię, albo że takie imię dał swoim dzieciom. Dzisiaj dajemy imiona naszym pociechom dlatego, że ładnie brzmią, albo dlatego, że jakieś tak no, są miłe dla naszych, że mamy pozytywne skojarzenia z tymi imionami, albo są popularne, no nie wiem, różne są powody. Wtedy, jak powód był jeden, wtedy w kontekście Izraela dawano imiona, ponieważ wierzono, że imię ma znaczenie. Wierzono, że to imię odzwierciedla osobowość, odzwierciedla charakter. Jest też swego rodzaju deklaracją rodziców, którzy chcą dzieci wychowywać w taki, a nie inny sposób. Zatem imiona tych czterech chłopców, o których czytamy, nie powinno nas dziwić, że odzwierciedlają wiarę w żywego Boga. Daniel znaczy tyle, co Bóg jest moim sędzią. Hananiasz, Pan okazuje mi łaskę. Mishael znaczy tyle, co kto jest taki jak Bóg. A Azariasz tłumaczy się Bóg pomaga. Wszystkie imiona są powiązane z kontekstem narodu, który swoim codziennym życiem miał wychwalać Boga i miał przeżywać to życie na chwałę Pana. Ale to wszystko miało się zmienić jednego dnia, ponieważ chłopcy dostali nowe imiona, a wraz z tymi nowymi imionami nową tożsamość. Belteszazar, Szadrak, Meszak, Abednego. Nowy świat, nowe imiona, a za tymi imionami nowi bogowie. Przymusowa asymilacja, nowa, niechciana rzeczywistość. To jest to, wobec czego stanęli ci czterej młodzi ludzie. Kochani, czasami trudno jest zrozumieć Boga. Bo ten Bóg, któremu służymy, dla którego chcemy żyć, którego poznajemy na kartach Jego słowa, a czasami pozwala na dziwne rzeczy w życiu. To jest Bóg, który czasami pozwala, czy dopuszcza do śmierci. To jest ten sam Bóg, który czasami przyzwala na kalectwo w życiu jakiejś osoby. Innym razem ten sam Bóg pozwala, czy dopuszcza do utraty pracy. I czasami ten Bóg wydaje się być nieobecny wtedy, kiedy go najbardziej potrzebujemy. Można mieć wrażenie, że zapomniał o nas tak, jak zapomniał wtedy o tych izraelskich chłopcach. I czasami ten Bóg serwuje nam, tak jak tym młodzieńcom, dziwną dietę. Przeżywamy kłopoty rodzinne, zmagamy się z przeciwnościami, które wydają się nas przerastać. I mamy wrażenie wtedy, że jesteśmy zupełnie sami ze swoimi problemami. No i wtedy w takich trudnych życiowych sytuacjach rodzą się pytania, czy Bóg się rzeczywiście przejmuje moim życiem. Jeszcze do niedawna Daniel, Ananiasz, Mishael i Azariasz mieli spokojne dzieciństwo. A teraz ich świat wywrócił się do góry nogami i Bóg wydawał się zmieniać ich radosne dzieciństwo w trudny, nie do zniesienia koszmar. To był ten moment, kiedy ci chłopcy przeżywali koszmar swojego życia. Podobnie jak 12-letni Max i 11-letni Helmut, którzy mieszkali we wsi, małej wsi Ojrzeń pod Ciechanowem. Maxa poznałem jakieś 15, może 17 lat temu. Jest już starszym człowiekiem. Kiedy się spotkaliśmy tutaj w Polsce, przyjechał do Polski, żeby zobaczyć te tereny, na których dorastał, tereny, na których się wychowywał, to opowiedział mi trochę, kiedy go wiozłem do tej wioski, opowiedział mi trochę, jak to wyglądało. Wyglądało tak, że w tej małej wiosce mieszkali Żydzi, mieszkali katolicy, mieszkali niemieccy luteranie i jeszcze jacyś tam inni niezrzeszeni ludzie, ale wszyscy się szanowali, pracowali razem, pomagali sobie. Wymieniali się skromnym sprzętem rolniczym. Byli od siebie zależni. Max powiedział, że wojna to wszystko zmieniła. Wydawało się, że jeszcze całkiem niedawno Max mówi, przypominam sobie, kiedy tata strugał nam zabawki z drewna i kiedy wychodziliśmy w pole, żeby pomagać mu zebrać plony. Przyszedł taki dzień, z dnia na dzień, zupełnie się tego nie spodziewaliśmy, mówił Max, kiedy wojska radzieckie wkroczyły do wsi. Część ludzi została od razu pozbawiona życia, inni zostali uprowadzeni do niewoli. To był ten dzień, mówi Max, miałem wtedy 12 lat, byłem małym chłopakiem, mój brat miał 11 lat, był rok młodszy ode mnie. To był ten dzień, kiedy staliśmy się dorosłymi w okamgnieniu. Zabito naszych rodziców, a myśmy musieli wtedy przedzierać się przez całą Polskę do zachodniej granicy i chować się po nocach i jeść, szukać jedzenia i liczyć na łaskę ludzi po to, żeby dotrzeć do Czerwonego Krzyża, co zajęło im tydzień czasu. Po tygodniu udało im się cudem dotrzeć do punktu Czerwonego Krzyża i ten Czerwony Krzyż uczynił możliwym, żeby mogli wyemigrować do Ameryki. Z dnia na dzień pozbawieni wszystkiego. Max mówi, że tego dnia, mówi, ludzie stali się sobie wrogami i nagle ci, którzy wcześniej pomagali sobie nawzajem, pracowali razem, stanęli plecami do siebie. No tak to już jest, że Bóg, który daje nam nową tożsamość, czasami nasza Boża nowa tożsamość jest poddawana próbie. I wtedy, kiedy ona jest poddawana próbie, to trochę tak jak tych czterech młodzieńców musimy podjąć decyzję, trochę tak jak Max i Helmut, musimy podjąć decyzję, taką decyzję, która w istotny sposób zaważy na naszym dalszym życiu. dla Daniela i jego przyjaciół te decyzje oznaczałyby nie kalać się pod prawami z królewskiego stołu. Być może słyszeliście takie określenie jak dieta Daniela i niektórzy z was może nie tylko słyszeli, ale praktykowaliście dietę Daniela, żeby przejść tylko na same warzywa i żywić się warzywami przez, nie wiem, 2 tygodnie, czy 3 tygodnie, czy może więcej. I oczywiście to jest jak najbardziej dobre i wskazane. Nie ma w tym nic złego, żeby spróbować sobie oczyścić trochę organizm, pościć, może spróbować, jak to jest żyć na samych warzywach. Ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że to nie o to. Ta dieta Daniela się stąd wzięła, ale to nie o to tutaj chodzi w tym tekście. To, o co tutaj chodzi, to mięso, które było... Król miał ten przywilej, że zawsze spożywał najlepsze mięso. Tej trochę gorszej jakości mięso dostawali jego podwładni, w zależności od tego, gdzie tam byli usytuowani w hierarchii. Więc ci, którzy byli szczególnymi wybrańcami króla, mogli spożywać i cieszyć się i powinni być wdzięczni za to, że dostawali najlepsze części z królewskiego stołu. Ale musicie wiedzieć, że to mięso króla, najlepsze mięso króla z najlepszej części zwierzaka było wcześniej ofiarowane różnego rodzaju bożkom. I Daniel miał świadomość i wiedział, co się dzieje z tym mięsem wcześniej. Wiedział, co się dzieje z winem wcześniej. Zatem chciał się nie skalać, jak mówi Pismo Święte. Nie chciał być pod wpływem kontekstu i kultury, która stała w poprzek jego osobistym przekonaniom. Cała plejada bogów stała za cesarstwem babilońskim. Daniel jednak był tym, który nalegał, który wierzył i który nalegał, że jest tylko jeden żywy, prawdziwy Bóg, autentyczny, który zmienia życie ludzi. Wiele lat później apostoł Paweł doda, że jest nie tylko jeden żywy, prawdziwy Bóg, ale też jest jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi. I tym pośrednikiem jest Pan Jezus Chrystus. Kochani, czasy się zmieniły, ale decyzje pozostały nadal poniekąd takie same. I wśród tych decyzji są też takie, które w bezpośredni sposób określają nasze relacje z Bogiem, moje relacje z Bogiem, ale też twoje relacje z Bogiem. I łatwo się pogubić, łatwo się poddać, kiedy nie widzimy zbyt daleko, kiedy nie patrzymy za bardzo do przodu, podejmując decyzję. Bo decyzja wierności Bogu zawsze pociąga za sobą konsekwencje. I czasami decyzja, by pozostać wiernym Bogu, wydaje się być zupełnie bezsensowna. Na przykład bezrobotny, który wspiera dziecko z Ugandy, a sam nie ma za wiele. Kiedyś, kiedy miał pracę, zadeklarował się, że będzie wspierał tą małą dziewczynkę z Ugandy. Ale przed dzień, kiedy stracił pracę i teraz jest mu ciężko wspierać i ufać, że Bóg się zatroszczy, czy dać sobie spokój. Albo dziewczyna, która ponosi konsekwencje decyzji, by nie poślubić osoby, która ma gdzieś Boga. Ja nie traktuję Boga na poważnie. Albo młody mężczyzna, który nie ma szans na zawodowy awans, bo nie uległ presji, by w firmie funkcjonować nieuczciwie. Albo rodzina, w której się nie przelewa, bo ojciec zdecydował, że nie wyjedzie do pracy, bo nie chce, na zachód, bo nie chce, żeby jego dzieci zostały eurosierotami. Przykładów można by mnożyć, jest ich wiele. Kochani, przechodząc przez próby, musimy pamiętać, że Bóg nie tylko dopuszcza do trudnych sytuacji w życiu, ale też Bóg panuje nad tymi sytuacjami. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę w tym tekście, który Markus czytał, w tym pierwszym rozdziale, tam są takie dwa określenia, które w szczególny sposób przykuwają moją uwagę i one wypychają się na pierwszy plan. Jedno z nich pojawia się w 9 rozdziale, w 9 wersecie czytamy: Bóg sprawił. Bóg sprawił, że przełożony służby dworskiej odniósł się do Daniela łaskawie i ze zrozumieniem. A później nieco dalej, w końcówce tego rozdziału, w 17 wersecie, znowu czytamy: Bóg. Bóg dał tym 4 młodzieńcom wiedzę i rozum potrzebne do panowania wszystkich tajników pisma i mądrości. Kochani, to oznacza, że Bóg nie śpi. Że Bóg jest widoczny, że Bóg jest obecny, że Bóg jest żywo zainteresowany tym, co się dzieje w życiu Jego ludu, nie tylko razem jako wspólnota, ale też indywidualnie, że Bóg jest prawdziwy, że Bóg słyszy, że Bóg jest ponad tym wszystkim, co nas otacza, co widzimy, co doświadczamy, co słyszymy i nie pozostaje na to obojętny. A więc Bóg jest tym, który daje nam nową tożsamość. A więc ta nowa tożsamość jest czasami poddawana próbie. I ta nowa tożsamość, nowa Boża tożsamość uzdalnia nas w obliczu prób do wierności wobec tego Boga, któremu zaufaliśmy. Bóg nigdy nie pozostaje obojętny wobec tych, którzy nie są obojętni wobec Boga. Bóg jest obecny w historii, tak jak był obecny w tej historii. Chłopcy odmówili spożywania jedzenia z królewskiego stołu, chcieli uniknąć skażenia, mieli pragnienie uhonorowania Boga i Bóg zareagował na to, nie pozostał obojętny. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że początek tej księgi, księgi Daniela, to na dobrą sprawę dwie perspektywy. Z jednej strony, i trochę Patryk już nawiązał do tego, z jednej strony to jest perspektywa ludzka, czyli to wszystko, co przeżywamy w naszym codziennym życiu, a z drugiej strony Boża perspektywa, czyli ta sama rzeczywistość, w której żyjemy, ale postrzegana oczami żywego Boga. Z ludzkiej perspektywy można by było myśleć, nadciągnął Nabuchodonozar, dał Egipcjanom porządnego łupnia, obległ całe miasto, zdominował naród, zdominował miasto, uprowadził ludzi do niewoli. Ale okazuje się z drugiej strony, że Bóg jest tym, który przyzwolił na to. Że to Bóg pozwolił, żeby naród izraelski został uprowadzony do niewoli za swoje nieposłuszeństwo. Ale też ten sam Bóg zjednał chłopcom Aszpenaza, ten sam Bóg dał mądrość tym chłopakom i pomógł im wytrwać. A więc, kochani, przechodząc przez chwilę próby, powinniśmy pamiętać, że Bóg jest zawsze z tymi, którzy w swoim życiu dokonują właściwych wyborów. Zatem pamiętaj, że Bóg, który dał ci nową tożsamość, jest z tobą zawsze, nawet w godzinie próby. No ale rodzi się pytanie, czym jest ta nowa tożsamość? Nie wiem, czy udało ci się kiedykolwiek przeczytać Biblię od deski do deski. Trudna sztuka, ale nie jest niemożliwa. 66 ksiąg, 40 autorów, pisana na przestrzeni 1500 lat na trzech różnych kontynentach przez różne osoby z różnym poziomem wykształcenia, doświadczenia itd., itd. Ale tak naprawdę, gdyby móc streścić to, o czym mówi Boże Słowo jednym zdaniem albo jednym krótkim paragrafem, to moglibyśmy powiedzieć, hej, posłuchaj, Bóg jest absolutnie święty. Taki też był Boży zamiar wobec człowieka, żeby człowiek też był taki jak Bóg, ale człowiek zdecydował się żyć po swojemu, zatem oddalił się od Boga i przestał być święty. Bóg, który jest dalej tym samym Bogiem i dalej siedzi na tronie, nie może obniżyć swoich standardów, bo nie może przestać być święty. Zatem ten Bóg mówił ciągle o rozwiązaniu problemu człowieka, jakim jest grzech, który sprawił, że ten człowiek, który zdecydował się żyć po swojemu, oddalił się od Boga. I prorocy starotestamentalni, również Daniel, jak będziemy dalej czytać, wskazują cały czas na to Boże rozwiązanie, na Mesjasza, który ma przyjść. Później dochodzimy do Ewangelii, Jezus mówi, oto jestem. A później dochodzimy do listów i w listach Nowego Testamentu czytamy już retrospektywnie, że możemy żyć inaczej w świetle tego Mesjasza, który przyszedł i który dał nam nowe życie. To jest jeden paragraf, albo jednym zdaniem. Jesteś grzeszny, Bóg jest święty, Bóg może coś z tym zrobić, już coś z tym zrobił, posyłając swojego Syna na krzyż. Przepraszam, miałby być jedno zdanie, wyszły trzy. Ale można to zrobić jednym zdaniem. Prosta, dobra nowina, Ewangelia, nowa tożsamość. Nowe życie, które mogę mieć każdego dnia. I początek tego życia, jeżeli nie masz tego życia dzisiaj, tutaj, teraz, to ono może rozpocząć się w tej chwili. To jest to nowe życie, które możesz doświadczać, ale też to jest to nowe życie, które możesz zaszczepiać swoim dzieciom. Albo jeśli ich nie masz, to dzieciom twoich sąsiadów, albo krewnych, albo przyjaciół, albo znajomych. Kilka lat temu miałem przyjemność brać udział w czymś, co się nazywa żywą biblioteką. Nie wiem, czy słyszeliście o tej inicjatywie. To jest taka inicjatywa z myślą o mniejszościach, żeby ludzie, którzy są w mniejszości, mogli coś o sobie w naturalny sposób powiedzieć. Ta żywa biblioteka polega na tym, że ludzie są takimi żywymi książkami i są wypożyczani przez innych ludzi po to, żeby ci inni ludzie mogli ich czytać. różni ludzie byli wypożyczani tego dnia. Kilka lat z rzędu brałem udział w tej żywej bibliotece. Był bezdomny, była zakonnica, był homoseksualista, była lesbijka, cała plejada ludzi, którzy są jakoś tam w mniejszości. No i chyba to był Markus, który zapytał się kiedyś, gdzie są protestanci, bo też są w mniejszości. No i zaproszono nas, protestantów ewangelicznie wierzących, żebyśmy wzięli udział w żywej bibliotece. I byłem taką żywą książką. I bibliotekarką, która mnie prowadziła do osób, które mnie wypożyczali, była Julka. I w przerwie między czytaniem, nie byłem zbyt popularną książką, były takie, które były dużo bardziej popularne niż ewangelikalny protestantyzm, ale kilka razy mnie ktoś tam wypożyczył i mógł mi zadawać pytania. I w przerwie między tymi wypożyczeniami rozmawiałem z Julką, która powiedziała mi, że jest katoliczką, ale taką katoliczką, która naprawdę stara się praktykować swoje chrześcijaństwo. I myślałem sobie, ciekawe, cokolwiek to znaczy. Julka powiedziała, wszyscy moi koledzy i koleżanki, których mam na roku, gdyby tak z nimi porozmawiać, to wszyscy powiedzą, że są wierzący. Wszyscy. Ale mają w nosie gdzieś kościół, mają w nosie obrządki i tak dalej, ale każdy z nich jest na swój sposób, mówi i twierdzi, że jest wierzący, tylko że nie praktykuje. Ale jednocześnie wszyscy ci ludzie, których znam bez wyjątku, mają za sobą doświadczenia seksualne. To znaczy sypiają albo na lewo i na prawo, albo gdzieś tam się przespali raz. A wszyscy tak robią. Mówi, ja jestem postrzegana jako jakaś taka dziwna osoba, trochę czarna owca. I dziwię się, mówi, bo chcą ze mną rozmawiać, ale wiedzą, że ja chcę zachować czystość seksualną do dnia, kiedy Pan Bóg da mi męża. Czasami nasza nowa tożsamość jest poddawana próbie. I to my decydujemy, w jaki sposób postąpimy w obliczu tej próby i w obliczu wyzwań, które ten świat nam podsuwa każdego dnia. Chciałem, żebyś zapamiętał, że ta nowa Boża tożsamość uzdalnia cię do decyzji, by w obliczu przeciwności trzymać się Boga. Mimo wszystko. Amen.